Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie.
Pozdrawiam chorych i cierpiących i tych, którzy się nimi opiekują. Wszystkich, którzy niosą krzyż cierpienia, zawierzę modlitwie niepokalane dziewicy.
Światowy Dzień Chorego i 80. urodziny Państwa Watykańskiego. Tym wydarzeniom poświęcimy dzisiejszy program. Naszymi gośćmi będą krajowy duszpasterz hospicjów ksiądz Piotr Krakowiak oraz przewodniczący Papieskiej Komisji do Spraw Państwa Watykańskiego kardynał Giovanni Laiolo. Powiemy też o audiencji ogólnej i watykańskiej liturgii dla chorych. Beata Zajączkowska, witam i zapraszam na magazyn.
Po 20 katechezach o świętym Pawle Benedykt XVI powrócił do wielkich pisarzy Kościoła Wschodu i Zachodu z okresu średniowiecza. Przypomniał nauczanie świętego Jana Klimaka, który 1500 lat temu zachęcał do przeciwstawiania wadom i namiętnościom cnót oraz dążenia do doskonałości w prostocie, pokorze i modlitwie pokoju.
Jan Klimak urodził się około 575 roku. Mając 16 lat, wstępuje do klasztoru na Synaju, który opuszcza po 3 latach, by rozpocząć życie eremickie. Po 40 latach pobytu na pustyni zostaje przełożonym klasztoru. Wkrótce jednak powraca ponownie na pustynię, gdzie umiera około 650 roku. Jest autorem sławnego dzieła pod tytułem Drabina Raju. Poucza w nim swoich braci mnichów, w jaki sposób mają dążyć do doskonałości.
Dążenie do doskonałości dotyczy nie tylko ascetów pustyni, ale każdego z nas, zauważył papież. Jan Klimak pokazuje, co to znaczy żyć w jedności z Chrystusem, do czego chrześcijanie są wezwani przez chrzest. Szczytem jego 30-szczeblowej drabiny raju są fundamentalne cnoty, w których wzrasta i nasze życie – wiara, nadzieja i miłość.
Fede vuol dire che io rinuncio alla mia arroganza.
Wiara oznacza wyrzeczenie się własnej arogancji, gdyż po ludzku każdy myśli, to ja mam osądzać, nie mogę zawierzyć innym. Dlatego trzeba podjąć drogę ku duchowemu dzieciństwu, przezwyciężyć własną arogancję, która podpowiada, w dzisiejszych czasach ja wiem lepiej niż ci sprzed wieków w Piśmie Świętym. Trzeba zawierzyć Słowu Boga, wejść pokornie w tę przestrzeń wiary. W ten sposób wkraczamy w ogromny obszar Bożego świata, świata powszechnego. Tak rośnie nasza dusza, wzrasta wrażliwość na Boga, wrażliwość serca. Nadzieja. Jak słusznie mówi święty Jan Klimak, tylko nadzieja uzdalnia nas do miłości. W nadziei wychodzimy ponad codzienność, nie czekamy na sukces dziś czy jutro, ileż rzeczy tu można otrzymać. Ostatecznie oczekujemy jednak samego Boga, tylko na przedłużeniu przekraczania samych siebie nasze życie nabiera wielkości. Wówczas możemy znosić codzienne rozczarowania, możemy być dla innych dobrzy i to bezinteresownie. Tylko jeżeli Bóg jest, wielka nadzieja, do której będę mógł dojść, mogę codziennie iść powoli do przodu, ucząc się miłości. A w miłości kryje się tajemnica modlitwy, osobistego poznania Jezusa. Tej prostej modlitwy, która jedynie chce dotknąć serca Jezusa, aby w ten sposób otworzyć własne serce i uczyć się od Niego, Jego dobroci i Jego miłości.
Na cotygodniowe spotkanie z papieżem do auli Pawła VI przybyło około 8 tysięcy pielgrzymów, wśród których było ponad 100 Polaków. Benedykt XVI zachęcił wszystkich do kierowania się wiarą, nadzieją i miłością. W ten sposób wskazał, dochodzi się do prawdziwego życia.
Dzisiaj we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes obchodzimy Światowy Dzień Chorego. Pozdrawiam więc szczególnie chorych i cierpiących i tych, którzy się nimi opiekują. Wszystkich, którzy niosą krzyż cierpienia, zawierzę modlitwie niepokalane dziewicy. Was tu obecnych, waszych bliskich i chorych, niech umocni apostolskie błogosławieństwo, którego wszystkim serca udzielam.
Wiara pomaga nam uznać, że życie ludzkie jest piękne i godne przeżywania w pełni nawet wówczas, gdy jest złamane chorobą. Papież powiedział to chorym przybyłym do Bazyliki Watykańskiej w liturgiczne wspomnienie Matki Bożej z Lourdes. Już po raz 17 obchodzi się je jako Światowy Dzień Chorego. Chorzy i ich opiekunowie wzięli tam udział w nabożeństwie różańcowym i w mszy świętej.
Na zakończenie z uczestnikami spotkał się Benedykt XVI. Nawiązał do tematu swego tegorocznego orędzia na ten dzień, który poświęcił chorym i cierpiącym dzieciom. Jeśli brakuje nam słów już wobec dorosłego, który cierpi, to co powiedzieć, kiedy krzywda dzieje się niewinnym najmłodszym? Jak dostrzec również w tak trudnych sytuacjach miłość Boga Miłosiernego, który nigdy nie opuszcza swych dzieci w godzinie próby? W odpowiedzi na takie pytania pomaga nam wiara, wskazał papież. Bóg stworzył człowieka dla szczęścia i życia, ale choroba i śmierć pojawiły się wskutek grzechu. Nie zostajemy jednak sami. Chrystus przez swą mękę wziął na siebie i do głębi przetworzył naszą słabość.
Zdajemy sobie coraz lepiej sprawę, że życie człowieka nie jest dobrem, którym możemy dysponować, ale cennym skarbem. Należy go strzec i troszczyć się o nie możliwie jak najuważniej od samego początku aż do ostatecznego, naturalnego wypełnienia. Życie jest tajemnicą, która sama z siebie wymaga odpowiedzialności, miłości, cierpliwości, miłosierdzia ze strony wszystkich i każdego z osobna. Jeszcze bardziej konieczne jest otoczenie troską i szacunkiem tych, którzy są chorzy i cierpią. Nie zawsze to łatwe. Wiemy jednak, gdzie można zaczerpnąć odwagi i cierpliwości, by znosić nieszczęścia ziemskiej egzystencji, zwłaszcza choroby i wszelkiego rodzaju cierpienia. Dla nas, chrześcijan, to w Chrystusie jest odpowiedź na zagadkę bólu i śmierci.
Każda msza jest stałym upamiętnianiem ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Chrystusa, który zwyciężył zło wszechmocą swej miłości, stwierdził Benedykt XVI. Podkreślił, że w Szkole Chrystusa Eucharystycznego uczymy się zawsze kochać życie i akceptować naszą bezsilność wobec cierpienia i śmierci.
Dramat Eluany Englaro cieniem położył się na tegorocznym Światowym Dniu Chorego. We Włoszech, gdzie eutanazja jest zakazana i gdzie nie wykonuje się kary śmierci, kobieta w majestacie prawa została zagłodzona na śmierć. Jej tragedia przypomniała, że świat potrzebuje ludzi głośno upominających się o prawo do życia. Potrzebuje zarazem konkretnych, prawnych i strukturalnych rozwiązań, które pomogą współczesnym społeczeństwom zmierzyć się z chorobą, starzeniem ludzi i ich coraz powszechniejszą samotnością. O mentalności eutanazyjnej, konieczności formowania sumień oraz tworzenia ośrodków hospicyjnych i opieki paliatywnej rozmawiam z księdzem Piotrem Krakowiakiem, krajowym duszpasterzem hospicjów.
Dla mnie taką tezą, którą zobaczyłem w jednym ze szpitali klinicznych, było spotkanie z profesorem, który do takich właśnie ciężko chorych, a czasami wręcz nieodwracalnie chorych pacjentów, wchodząc na salę razem ze studentami, zwraca się po imieniu z wielkim szacunkiem. I kiedy studenci się uśmiechają, mówi: proszę państwa, to jest człowiek, który takiego samego szacunku się domaga jak każdy z was. Nie wiemy, kiedy przestaje słyszeć, co słyszy, nie wiemy, czy może do życia wrócić, obudzić się. Nic nie wiemy. Musimy pokornie stanąć wobec tej rzeczywistości i musimy z wielkim szacunkiem do niego się odnosić. I właśnie ci sami studenci potem mówili, że właściwie te jedne zajęcia z tym profesorem zmieniają ich spojrzenie na człowieka właśnie w takim poważnym kryzysie, czasami wydaje się w nieodwracalnym stanie. Znamy przypadki i warto choćby to wspomnieć, że po 19 latach ktoś wrócił do życia z takiego pozornie nieodwracalnego stanu. To przypadek ze Stanów Zjednoczonych. Mamy również choćby w hospicjum w Toruniu, gdzie jest oddział chorych apalicznie, przykłady ludzi, którzy przebudzają się, wracają. Tych przypadków jest wiele, nie czas teraz, żeby je analizować. Natomiast myślę, że jedno jest pewne. Każde otworzenie furtki do tego, żeby pojawiła się pokusa eutanazji, jest dla nas zagrożeniem. Dla nas, chrześcijan, którzy potwierdzamy odwieczną naukę Kościoła, że życie ludzkie jest święte, bo dane przez Boga od poczęcia aż do naturalnej śmierci. A śmierć naturalna to taka, kiedy nie pozbawiając chorego zwyczajnych środków, a przecież odżywianie to środek zwyczajny. Jeśli tego nie weźmiemy pod uwagę, no to ryzykujemy, że ta furtka, ta brama, która nazywa się taką bramą do cywilizacji śmierci, może do takiego łatwego, szybkiego rozwiązania problemów demograficznych, problemów starzejącego się społeczeństwa, może się bardzo szeroko otworzyć.
Czy śmierć Luany to tylko zwycięstwo proeutanazyjnego lobby, czy też w jakiejś mierze ujawnienie faktu, że społeczeństwa Zachodu nie radzą sobie jednak z problemem ludzi terminalnie chorych?
Myślę, że Italia jest tego bardzo dużym przykładem. Tu jest tak dużo ludzi starszych już teraz. Nie ma jeszcze adekwatnej i dobrej struktury opieki paliatywnej i hospicyjnej. Teraz w pośpiechu Włosi się tego uczą. Miałem okazję być tutaj na takim sympozjum międzynarodowym, gdzie zaskoczyło mnie i zdziwiło, że taki katolicki kraj nie zadbał o to, żeby dyskutować również o wymiarze religijnym i duchowym. Byłem tam chyba jedynym księdzem, który brał udział w tej konferencji, co już jest jakimś wskaźnikiem, że to jest znowu środowisko laickie, środowisko, które być może nie widzi możliwości współpracy, a być może nie chce współpracować z Kościołem. Więc to znowu pytanie o to, jak będzie wyglądała ta opieka paliatywno-hospicyjna, która w naszej polskiej rzeczywistości, ale też w wielu innych miejscach na świecie jest bardzo mocno połączona z opieką duszpasterską, religijną i duchową. I to są niejako dwa aspekty tej opieki bardzo ze sobą połączone. Trzecim jest wolontariat, który też tę pomoc jeszcze usprawnia i, co tu dużo mówić, również czyni lepszą, a jednocześnie tańszą, powiedzmy, no bo wiadomo, że to są również ogromne koszty, na które społeczeństwo jest narażone i myślę, że dzisiaj coraz częściej w tej dyskusji obok tych elementów bioetycznych, oprócz całej właśnie naszej powinności, którą teologia moralna i w ogóle całe prawo postanowione nam wyznacza, pojawia się jednak pytanie, ile to kosztuje, czy nas na to stać. Paradoksalnie te pytania pojawiają się w społeczeństwach bogatych. Kiedyś usłyszałem taką opinię, ani w Afryce, ani w Ameryce Południowej nikt nie pyta, tylko się opiekuje i to niewiele co ma potrafi podzielić ze starszym, chorym człowiekiem, żeby z szacunkiem zatroszczyć się o niego aż do samego końca życia.
Promujecie akcję Hospicjum to też życie. Dzięki niej między innymi pokazujecie, uczycie społeczeństwo, przekonujecie je, że wielu ludzi, którzy z powodu choroby chciało umrzeć, dzięki pomocy drugiego człowieka, dzięki jego zwykłej obecności postanowiło, że chce żyć.
I dlatego są również te kampanie edukacyjne Hospicjum to też życie, która jest bardzo dobra, bo to współpraca służby zdrowia, lekarzy i pielęgniarek, kościoła, to kapelani, instytucje kościelne, które wspierają, a często prowadzą to dzieło hospicyjne w większości ośrodków w Polsce. No i po trzecie, ta dobra siła, ja nazywam tych ludzi takimi dobrymi aniołami hospicyjnymi, to wolontariusze. Młodzi ci, najbardziej są może widoczni, najbardziej dynamiczni, trafiliśmy do szkół. Każda ze szkół otrzymała film edukacyjny Hospicjum Widziane od Środka, książki, które mają również pomóc w przygotowaniu wolontariuszy hospicyjnych. I wszystko razem jest zrobione po to, żeby młodych ludzi przede wszystkim oswoić z trudnym tematem końca życia, żeby podjąć dyskusję na ten temat, który jest mało dyskutowany w całym systemie edukacyjnym czy w katechezie. A po trzecie, żeby im powiedzieć, nie wystarczy wiedzieć o tym, można coś jeszcze zrobić. I okazuje się, że wielu nauczycieli, wychowawców, katechetów skutecznie zachęciło młodych ludzi do tego, żeby na początku z jakimś koncertem, z jakimś wydarzeniem poszli do hospicjum, do domu opieki i zrobili coś dobrego. To pierwszy krok, po którym mamy wielką nadzieję, będzie następny, czyli niektórzy z tych młodych ludzi przyjdą do wolontariatu i zechcą powiedzieć, tak, chcę pomagać, tak, lubię pomagać i w związku z tym przejdę szkolenie, zostanę wolontariuszem i nawet jeśli to będzie trwało tylko rok, to zawsze, wierzę w to głęboko, zostawi to ślad taki, który pozwoli kiedyś w przyszłości zaopiekować się chorą mamą czy ojcem, czy innymi bliskimi osobami, nie pozostać obojętnym na cierpienie osoby w pobliżu, w sąsiedztwie, czy w ogóle takiej wrażliwości i troski o człowieka starszego.
Jakie jeszcze ma ksiądz marzenia na przyszłość, jeśli chodzi o rozwój ruchu hospicyjnego w Polsce?
Takim marzeniem jest połączenie sił młodzieży z wolontariuszami, którzy są w tej grupie 50+. To są młodzi emeryci i mają czas, żeby pomagać innym. Kiedy ich mamy w naszych ośrodkach, kiedy przejdą szkolenie, okazują się być bardzo cennymi pomocnikami, dlatego właśnie, że mają dużo czasu i mają dużo doświadczenia. Połączenie ich doświadczenia i czasu i tej stabilności. Oni już się nie przemieszczają jak młodzi ze studiów jednych na drugie, z miejsca na miejsce. Potrafią przez swoją obecność być takim mocnym punktem hospicyjnego zespołu. Można na nich liczyć. kiedy mówią, że przychodzą na dyżur, to są, marzy mi się o tym, żeby każdy ośrodek paliatywno-hospicyjny był taką wielopokoleniową rodziną, gdzie wolontariusze najmłodsi będą się uczyć od starszych, gdzie ludzie aktywni zawodowo będą mieli wsparcie od tych młodych i od tych starszych, a ten chory, który czeka na pomoc, nie będzie jej pozbawiony. Będzie miał ciągle obecność kogoś, kto jest przy nim, będzie miał fachową pomoc medyczną, ale też życzliwość, ciepło, wsparcie i to psychologiczne, i to duchowe. Jeśli to się uda osiągnąć w jak największej ilości ośrodków, to warto spotykać się, warto mówić, warto przypominać, że hospicjum to też życie i zachęcać do tego, żeby jak najwięcej ludzi usłyszało: ja też lubię pomagać, ja też chcę pomóc, ja też chcę zrobić coś dobrego dla ludzi wokół mnie.
Mówił ksiądz Piotr Krakowiak, krajowy duszpasterz hospicjów. Państwo Watykańskie ma 80 lat. Powstało ono z chwilą zawarcia traktatów laterańskich. Podpisali je w Rzymskim Pałacu na Lateranie 11 lutego 1929 roku ze strony Stolicy Apostolskiej kardynał sekretarz stanu Pietro Gasparri, a ze strony Królestwa Włoch premier Benito Mussolini. Traktaty objęły również konkordat z państwem włoskim. Wydarzenie to zakończyło tzw. kwestię rzymską trwającą blisko 60 lat. Po zajęciu w 1870 roku przez Zjednoczone Włochy dotychczasowego państwa kościelnego. Państwowość powstała 80 lat temu w Watykanie, ma terytorium zaledwie 44 hektarów. Jakie jest jej znaczenie? Zapytaliśmy przewodniczącego Papieskiej Komisji do Spraw Państwa Watykańskiego kardynała Giovanniego Laiolo.
Znaczenie suwerennego państwa watykańskiego polega głównie na tym, by ochronić papieża przed jakąkolwiek ingerencją polityczną w kierowaniu Kościołem i w jego nauczaniu opartym na Ewangelii. Jest ono skierowane nie tylko do Kościoła, ale do całej ludzkości. Wikariusz Chrystusa winien być niezależny i wolny, nie może odpowiadać przed jakąkolwiek władzą ziemską, ale jedynie przed Bogiem. Historia, przede wszystkim Europy, zbyt wiele razy w ciągu wieków, także i w zeszłym stuleciu, pokazała skłonność pewnych systemów i rządów do krępowania głosu papieża. Jeszcze dzisiaj wielu polityków chciałoby, aby Ojciec Święty nie wypowiadał się na tematy moralne, niemile przez nich widziane. Państwo Watykańskie, choć ma tak niewielkie terytorium, gwarantuje papieżowi pełną niezależność od jakiegokolwiek wpływu politycznego z zewnątrz.
Ksiądz kardynał był w Watykanie przez kilka lat sekretarzem do spraw relacji Stolicy Apostolskiej z państwami, czyli, jak można by powiedzieć, watykańskim ministrem spraw zagranicznych. Jakie są najtrudniejsze wyzwania związane z reprezentowaniem tego najmniejszego państwa świata na arenie międzynarodowej?
Muszę najpierw zwrócić uwagę, że działalność międzynarodowa Stolicy Apostolskiej, a w szczególności papieskiej dyplomacji, bardzo rzadko dotyczy państwa watykańskiego. Ma to miejsce, gdy chodzi o kwestie techniczne, a te nie wiążą się z wielkimi wyzwaniami. Natomiast działalność międzynarodowa i dyplomatyczna Stolicy Świętej to zawsze działalność Kościoła. Prowadzi się ją w oparciu nie o władzę polityczną Stolicy Apostolskiej, ale o siłę słowa kierowanego rozumem, a zwłaszcza o siłę słowa natchnionego przez Boga. Wielkie wyzwania tej działalności to zawsze wyzwania stojące przed Kościołem. Dotyczą one przede wszystkim wolności kościołów lokalnych, czyli biskupów razem z wiernymi ich diecezji, w ich relacji z papieżem, który jest wikariuszem Chrystusa i następcą apostoła Piotra. Ale wiążą się nie tylko z tym. Działalność międzynarodowa Stolicy Świętej musi stawiać czoło wielkim kwestiom praw człowieka, począwszy od takich jak prawo życia i wyżywienia oraz rzeczywistej wolności religijnej. Jest ona pierwszym z praw do wolności, gdyż dotyczy najważniejszej relacji osoby ludzkiej, mianowicie jej odniesienia do Boga. Inne wielkie wyzwania to prawo do rozwoju gospodarczego najuboższych, najsłabszych krajów, ale też ludzi biednych i pokrzywdzonych. Nie od dziś istotnym wyzwaniem jest emigracja, obecna nie tylko w krajach zachodnich, ale też w świecie arabskim i w pozostałych częściach globu. Wszystkie te wyzwania to tylko fragmenty jednego zasadniczego. Tym wielkim zadaniem stojącym przed Kościołem jest sprawa pokoju.
W 80. urodziny Państwa Watykańskiego rozmawialiśmy z kardynałem Giovannim Laiolo. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.